Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu, a zakończą 25 czerwca. Doroczne Święto Morza trwa w Gdyni. Dla każdego, kto kocha morze lub kto życie związał z bezkresem błękitnej toni, to wyjątkowa okazja do świętowania. Są tu żaglowce, jachty, trwają uroczystości, regaty i inne atrakcje. Nie brakuje też emocji, także tych sportowych. Początki święta sięgają lat 30. XX wieku. Wtedy to bowiem dokładnie 31 lipca 1932 roku, a więc 91 lat temu, w Gdyni Święto Morza odbyło się po raz pierwszy. Przyciągnęło tłumy. Historycy podają, że zjechało wówczas do miasta 100 tysięcy osób z całego kraju. W niedzielę 25 czerwca Święto Marynarki Wojennej zakończy tegoroczne Gdyńskie Dni Morza.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
16 czerwca społeczność akademicka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni obchodziła 103. rocznicę szkolnictwa morskiego w Polsce. Uroczystości jak zawsze rozpoczęło podniesienie biało-czerwonej bandery na gmachu głównym Uniwersytetu. Odbyła się też uroczystość nadania imienia kapitana żeglugi wielkiej Stanisława Kosko-Skwerowi, znajdującemu się na terenie kampusu przy ulicy Morskiej. Czerwcowe święto Szkoły Uniwersytetu Morskiego w Gdyni nawiązuje do wydarzeń sprzed 103 lat, kiedy to 17 czerwca 1920 roku minister spraw wojskowych generał Józef Leśniewski podpisał rozkaz o utworzeniu Szkoły Morskiej w Tczewie. Wydarzenia te zapoczątkowały powstanie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Wcześniej oczywiście, jak Państwo pamiętacie, to była Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, potem Akademia Morska, no i dzisiaj nazwa Uniwersytet Morski w Gdyni, kontynuator Szkoły Morskiej w Tczewie.
Morze trzy kolory ma, biel to pierwszy z nich. Białą pianą chłoszcze nas, kiedy gniewa się. W białą mgłę otula nas, mruczy nam, gdy śpi. Szepcze wtedy każdy z nas, gdy na deku tkwi. Hej, refujcie grota, już na pokład czas. Długo ciepła koja nie przytuli nas. Dalej tam na wachtę słone bryzgi fal. Stara łajba już się rwie hen w nieznaną dal. Hej, refujcie grota, już na pokład czas. Długo ciepła koja nie przytuli nas. Dalej tam na wachtę słone bryzgi fal. Stara łajba już się rwie, hen w nieznaną dal. Gdy stalowe morze jest, w mordę wieje wiatr. To bałtycki zwykły dzień, znam to już od lat. W płotach chlupie woda, kubek w ręku mam. Herbaciane słońce, już w ręce ciepło nam.
Hej, refujcie grota, już na pokład czas. Długo ciepła koja nie przytuli nas. Dalej tam na wachtę słone bryzgi fal. Stara łajba już się rwie, hen w nieznaną dal. Hej, refujcie grota.
My tymczasem zaglądamy na żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Ten jest już w Rouen, gdzie rozpoczął się największy w tym roku zlot żaglowców La Armada. Biorą w nim udział 42 fregaty z całego świata, które w trakcie wydarzenia zobaczą setki tysięcy turystów. Dar Młodzieży jest obecnie w trakcie drugiego w tym roku rejsu. Ten rozpoczął się pod koniec maja. Żaglowiec ma pokonać ponad 12 tysięcy mil morskich. Do Polski wróci 10 listopada. Na pokładzie są studenci Uniwersytetu Morskiego, głównie oczywiście praktykanci, uczniowie ze Szczecina i po raz pierwszy ukraińscy studenci z Odessy. Biała Fregata weźmie też udział w regatach The Tall Ship Races i przejdzie równik, upamiętniając w ten sposób stulecie przekroczenia najdłuższego równoleżnika przez pierwszy statek pod polską banderą, żaglowiec Lwów, w 1923 roku. My korzystamy z uprzejmości trzeciego oficera na żaglowcu, pana kapitana Tomasza Maracewicza, i zaglądamy na pokład i do jego książki, za którą otrzymał nagrodę imienia Leonida Teligi za rok 2022. Tytuł tej książki to Symbole naszych marzeń. Jest w niej też fragment o pierwszym rejsie Lwowa z 1923 roku. Czyta autor, a po krótkim fragmencie zapraszam na rozmowę z nim.
Cały statek kolebał się wprost od przyszłych znakomitości polskiej żeglugi i tak też został nazwany – kolebka nawigatorów. Nie posiadał klimatyzacji, chłodni, lodówek, radarów ani natrysków. Posiadał oświetlenie naftowe i muzealną radiostację typu Marconi. Chłopcy spali w międzypokładzie, dostając przez cały rejs jak najlepszą szkołę oraz na obiad peklowane mięso z pęczakiem i chleb za kalcem, a ponadto jedno, słownie, 1 litr wody dziennie na gruntowne mycie i pranie. Przybycie Lwowa stało się sensacyjnym wydarzeniem. Uroczystości powitalne przeszły wszelkie wyobrażenie. W katedrze odprawiono pontyfikalne nabożeństwo w intencji polskiego statku i jego załogi. Potem odbył się przemarsz. Za reprezentacyjną orkiestrą brazylijskiej marynarki wojennej kroczyło 3 uczniów niosących galową banderę. Ów dar kobiet lwowskich ofiarowano statkowi podczas jego poświęcenia. Przyjęcie Lwowa w Rio de Janeiro miało tak serdeczny charakter i tak zaznaczano na każdym kroku przyjaźń obu narodów, że nie tylko spotkaliśmy nic podobnego w krajach europejskich, ale nawet wątpimy, czy gdzie i kiedykolwiek nasz statek będzie jeszcze tak przyjmowany. I właśnie wtedy pierwszą osobistością załogi Lwowa został kucharz. Cudotwórca, mówiono. Każdy obiad przygotowywał się teraz z 2 składników. Corn beefu i suszonych ziemniaków. Mieszał, lepił pulpety, krokiety, kluski, kółka i kwadraty. Dobierając odpowiednie przyprawy, wyczarowywał potrawy o odmiennych smakach.
Jeden z pierwszych rozdziałów książki, Symbole naszych marzeń, to rozdział poświęcony temu momentowi, kiedy po raz pierwszy polski żaglowiec, polski statek przekroczył równik pod biało-czerwoną banderą i chodziło właśnie o Lwów.
Tak, rzeczywiście. Zresztą w ogóle sam statek i ta historia są bardzo znamienne dla naszej państwowości, dla historii Polski morskiej. Ja jeszcze wrócę może do wydarzeń wcześniejszych, do momentu, kiedy statek Lwów został zakupiony przez polską marynarkę handlową.
No właśnie, to ciekawe, bo też nie wszyscy wiedzą, gdzie został zbudowany. Czy został od nowości eksploatowany, czy został wybudowany specjalnie dla nas, czy został odkupiony, jak się nazywał wcześniej, jaka to była, można powiedzieć, narodowość tego statku?
Tak, on w ogóle miał różne nazwy. Myśmy go kupowali pod nazwą Nest, nazywał się też Hinsura. Został zbudowany w drugiej połowie XIX wieku, był stosunkowo stary, to był w ogóle pierwszy żelazny bark, zbudowany z żelaza, na szkielecie żelaznym i z żelaznym poszyciem. Natomiast to, co jest dla mnie najbardziej fascynujące w tym wszystkim, to fakt, że statek został zamówiony w chwili, kiedy Polska ledwo odzyskała morze, bo przecież trzeba pamiętać, że dopiero 10 lutego 20 roku polskie wojska i generał Haller dotarli do Wybrzeża Morskiego, a już wtedy planowano zakup statku i ostatecznie sfinalizowano transakcję w trakcie wojny bolszewickiej w 20 roku, czyli Polska de facto była dopiero na samym początku istnienia. Nie było żadnej floty, nie było żadnej marynarki, nie było morza.
Ale już ktoś o tym myślał.
A już ktoś myślał o tym, że będziemy mieli flotę i będziemy musieli kształcić marynarzy. I to było fascynujące w tym żaglowcu.
No, ciekawe w ogóle jest to, że trwa wojna polsko-bolszewicka, a ktoś myśli o sprawach związanych takich jak właśnie zakup żaglowca, prawda? Bo też nam się to tak wydaje, że wojna jakby zmienia wszystko i wszystko ustawia, a nie, życie toczy się obok.
Tak, zresztą ja myślę, że całe pokolenia miały świadomość, że też w pewnym sensie stosunek Rzeczpospolitej do morza, który był dość ambiwalentny, myśmy w tych wcześniejszych wiekach, przed rozbiorami, raczej spoczywali na laurach, handlując towarami masowymi, zbożem, drewnem, nie za bardzo inwestując w to, żeby posiadać flotę, co było w pewnym sensie też jedną z przyczyn naszego upadku. I stąd zrozumiano, że w chwili, kiedy powstanie z powrotem Polska, która będzie miała morze, że ta Polska musi być morsko silna.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk zostało patronem wyjątkowo ciekawego wydarzenia związanego z wodą. W Brodnicy Górnej za Kartuzami przez 2 weekendowe dni odbywał się 3. piknik powiatu kartuskiego. O aktywności polegającej na wiosłowaniu na desce, na stojąco, czyli na tak zwanym supie, opowie współorganizatorka, mistrzyni Polski w kategorii seniorów, Monika Bronicka.
Ścigam się od kilku lat na supie. Od 3 lat jestem mistrzynią Polski w seniorkach na długim dystansie na sup. I w sumie od tego się zaczęło, że przyjechałam tam 3 lata temu na zawody do Złotej Góry. Wystartowałam, poznałam to miejsce. Już następnego roku wraz z klubem otworzyliśmy tam sekcję supa. I to już drugi sezon, kiedy prowadzę, jestem instruktorem, trenerem sup. Prowadzę zajęcia i dla dzieci, i dla dorosłych w klubie. I też z tego powodu, z tego tytułu w ubiegłym roku już współorganizowałam ten drugi subpiknik powiatu kartuskiego i w tym roku po raz kolejny współorganizowałam tą imprezę.
To się generalnie zawody odbywają na jeziorach czy na wodach takich mniej spokojnych, jak na przykład Zatoka też można rozegrać takie zawody. Nie wiem, czy czasami widujemy tych ludzi pływających na desce po zatoce. Ale gdy są duże fale, to chyba nie jest to możliwe.
Znaczy tutaj akweny są naprawdę dowolne. Tu już jest kwestia umiejętności i stopniowania tych umiejętności. Oczywiście na jeziorze jest najłatwiej zacząć. Woda jest najbardziej płaska, najbardziej spokojna. Natomiast w ubiegłym roku Mistrzostwa Polskie odbywały się w Jastarni i w ubiegłym roku w Gdyni odbywały się Mistrzostwa Świata, gdzie ponad 500 zawodników i zawodniczek z całego świata przyjechało właśnie do Gdyni na naszą Zatokę Gdańską rywalizować o te najwyższe tytuły.
Wygrałaś?
Nie, to już nie moje warunki. Nie mój jednak poziom. Natomiast 2 lata temu Mistrzostwa Polskie odbywały się w Brzeźnie w Gdańsku i warunki były naprawdę ciężkie. Także były to bardzo trudne zawody dla polskiego supa, który tym poziomem nie dorównuje do tego światowego. No bo on się wywodzi jednak z Hawajów, się wywodzi, gdzie na falach.
To kto jest najlepszy na świecie?
Conor Baxter od wielu lat, który jest Hawajczykiem od urodzenia i który w zasadzie od dziecka pływa na falach. Także to jest taka umiejętność, którą po prostu...
Czyli Amerykanie, tak?
Tak, Amerykanie i też z Nowej Kaledonii.
A tutaj
zawodnik.
Skandynawia?
Są pojedyncze. Znaczy, to jest tak, że ten poziom jest bardzo w czołówce tacki wyrównany, więc tych zawodników i Hiszpanie bardzo dobrze pływają.
A dlaczego Hawajczyk jest najlepszy? Co tam warunkuje? Akweny, na których pływa, czy sprzęt?
Chyba akweny. To, że po prostu jest rzeczywiście upływany na tych falach i potem każde inne warunki są dla niego łatwiejsze. Poza tym sup się w ogóle wywodzi z Hawajów, więc jakby biorąc pod uwagę to, że on ma około tam niecałe 30 lat i tak naprawdę od dziecka jak tam dojrzewał, dorastał, to ten sup już był na tych Hawajach. Więc no, ma największe doświadczenie i takie właśnie i ze względu na warunki i też w ogóle ze względu na supa. No a poza tym oczywiście wkłada w to ogrom pracy i trenuje i stąd utrzymuje cały czas tą pozycję lidera.
A ty dokładnie wzorujesz się na przykład na tym, co on robi? Czy jeżeli weszłaś w ten sup, to musiałaś mieć jakiś swój program treningowy? Wiedziałaś, jak to zacząć, jak kupić sprzęt, jak rozpisać sobie treningi? Kto tobie pomaga? No bo jeżeli dochodzisz do takiego też poziomu, na którym jesteś mistrzowskiego, no to musiałaś konsultować się z najlepszymi albo mieć jakiegoś dobrego trenera. Czy sama dla siebie byłaś?
Znaczy, no dzisiaj mamy taką sytuację, że internet nam umożliwia zdobycie wielu, wielu informacji. Tutaj też obserwacja, wnikliwe śledzenie relacji z zawodów, nagrań filmowych z zawodów, śledzenie techniki pływania przez różnych zawodników. No to na pewno robi bardzo dużo. A poza tym, no jakby nie było, ja już jestem w wieku 40+ i dla mnie to jest, mimo że osiągnęłam pewien poziom sportowy, mimo że późno zaczęłam tą dyscyplinę, to jakby traktuję to jako pasję, frajdę, zabawę i tutaj jakby nie mam takich aspiracji, ambicji, żeby być na jakimś bardzo wysokim poziomie światowym. Więc to jest przede wszystkim zabawa i sposób na spędzanie czasu, ale staram się to robić maksymalnie profesjonalnie. Także oczywiście bardzo dużo rozmawiamy. W ogóle ta cała, to środowisko supowe jest bardzo takie otwarte i zarówno na świecie, jak i w Polsce. I my między sobą, między zawodnikami, między klubami wymieniamy się doświadczeniami, obserwujemy, podpowiadamy sobie. I również takie zawody są taką okazją zawsze do spotkania. I tutaj nie ma różnicy pokoleń, nie ma różnicy wieku, nie ma różnicy między rejonami Polski. To jest naprawdę fajne środowisko, które tutaj nie zatrzymuje jakiejś wiedzy dla siebie.
To był piknik powiatu kartuskiego, który się odbył w weekend. A jakie kolejne wydarzenia związane z właśnie startami i z supem w nazwie, w tle?
1 lipca mamy zawody w Jastarni. Przy okazji zawodów, cyklu zawodów kajtowych będzie tam też wyścigi supowe rozgrywane. Także 1 lipca można przyjechać do Jastarni.
A to tylko w jednym dniu?
Jednodniowe, tak. Jednodniowe zawody.
I tam kajciarze będą przede wszystkim królować, tak?
Tak, ale też będzie rywalizacja supów.
A w którym miejscu was szukać? W Jastarni?
Gdzie po stronie jest? Morza. Zawody będą się rozgrywały po stronie Zatoki, a po stronie morza.
Tam też jest sprzęt do wypożyczenia. Jeśli ktoś chciałby na przykład na półwyspie próbować, to gdzie ma szukać tego sprzętu?
Generalnie, jeżeli ktoś przyjdzie w ogóle na zawody jakiekolwiek supowe w Polsce, to już od roku jest tak, że na każdych zawodach jest jedno albo dwa stoiska producentów, którzy udostępniają sprzęt nieodpłatnie. I tak naprawdę można czy to pożyczyć ten sprzęt na miejscu i wystartować w zawodach, czy potestować sprzęt. I to jest w ogóle świetna opcja, żeby po prostu możemy sobie ten sprzęt sprawdzać. I oczywiście, że zawodnicy przyjeżdżają ze swoimi deskami, ale amatorzy, osoby towarzyszące mogą sobie też przy okazji popływać.
To 1 lipca, a potem sierpień, wrzesień? Kiedy sezon kończycie?
No sezon w sumie zaczął się bardzo wcześnie i ten maj był bardzo, maj i czerwiec intensywny i mamy za sobą już tutaj w Polsce kilka rozegranych imprez. I tutaj lato będzie trochę spokojniejsze, natomiast bodajże 7-8 sierpnia, to jakiś tam weekend koło 7 sierpnia, w Kołobrzegu, bardzo znana i lubiana impreza, na falach, trudna, ale już kilka lat rozgrywana corocznie. I koniec sierpnia, najważniejsza w sumie impreza roku, ponieważ Mistrzostwa Polski w Wałczu i to będzie do 4-dniowe zawody i no tak naprawdę najważniejsze zawody sezonu.
I tak na koniec możemy taki krótki, przyspieszony kurs zrobić, typu pożyczamy deskę, no bo na razie nie kupujemy, bo nie wiemy, czy nam się to spodoba i czy się w ogóle na niej utrzymamy. No i jak na nią stajemy, w jaki sposób na nią wchodzimy, jak chwytamy wiosło, jak wiosłujemy, dlaczego tylko po jednej stronie i co zrobić, żeby nie spaść. To są moje pytania.
No właśnie nie po jednej stronie, wysłujemy po obu stronach, natomiast po kilka razy z każdej strony. To już zależy od techniki. Docelowo najlepiej na takim już długim dystansie to około 12 razy z jednej strony, ale to już też każdy pod kątem siebie, swojej techniki, swoich możliwości później wiosłuje. Rzeczywiście to jest bardzo prosta dyscyplina, bo to jest tylko deska i wiosło. Natomiast trzeba wiedzieć, z której strony stanąć, jak to wiosło trzymać, jak umiejętnie swoje ciało ułożyć, żeby też nie nabawić się jakiejś kontuzji. Więc ja zawsze polecam jedną lekcję z instruktorem. Naprawdę warto, bo później zupełnie inaczej wygląda to pływanie.
Czyli tego instruktora szukamy gdzie?
Myślę, że internet jest takim najlepszym.
A tutaj na Pomorzu? Możesz coś podpowiedzieć szybko? Jakieś akademie, jakieś kluby, jakieś miejsca, gdzie na pewno jest taka szkoła?
Tak, no mamy w Brzeźnie WhatsApp i tam jest i wypożyczalnia i świetni instruktorzy. Mamy subbazę w Orłowie. Ja działam na jeziorze Wysockim w Chwaszczynie.
Tam, gdzie pływasz zimą, trenujesz cały rok zresztą.
Dokładnie,
prawda?
Tam, gdzie cały rok. Także myślę, że tutaj też internet pomoże znaleźć
i można się umówić. Drogie to są sprzęty, drogie to są lekcje na przykład, tak średnio, w porównaniu na przykład z tenisem, bardzo popularnym ostatnio.
Nie wiem, ile kosztuje lekcja tenisa.
150 zł.
No to tutaj też około takiej kwoty, taką kwotę trzeba przeznaczyć na lekcję indywidualną.
Jasne, ale daje dużo radości, no i przede wszystkim letnia dyscyplina, prawda? Taka dająca dużo przyjemności.
No tak, kontakt z wodą, oglądanie świata od strony wody.
Nie każdy może sobie pozwolić na jacht albo na kajak, to może na deskę jednak.
Dokładnie, a poza tym jeszcze no, aktywność na świeżym powietrzu, także wszystko naraz. Tutaj wszystkie mięśnie pracują, bo i mięśnie głębokie muszą utrzymywać równowagę, ten balans i wiosłowanie też, właśnie umiejętne wiosłowanie uruchamia nie tylko mięśnie rąk, ale mięśnie całego ciała.
To my w takim razie zapraszamy do Jastarni na 1 lipca, a tobie gratulujemy wyników mistrzowskiego miejsca, poziomu, bo przypomnę, jesteś mistrzem.
Mistrzynią Polski, tak. Ja jestem specjalistką od długich dystansów, także wygrywam zawody na długich dystansach. To jest zwykle około 10 kilometrów albo więcej. No i w seniorkach, no tak jak wspomniałam, tutaj mam już 40+, natomiast ścigam się z 18-latkami.
To w takim razie dobrych wyników i wygranej życzę. Dzięki bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziś to już wszystko. Kłaniamy się. Anna Rębas, autorka audycji i realizator Stefan Kotiuk.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.